niemal całe swoje życie spędził w jakiejś kamiennej celi. Jego jedyną zabawką był drewniany konik. Nie znaleziono przy nim dokumentów, a ubrania nie posiadały metek.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Dzisiaj postanowiliśmy zająć się zagadkami najbardziej tajemniczych, może sprecyzuję, mężczyzn świata. Może zrobimy kiedyś o tajemniczych kobietach. Za chwilę pojawi się niezwykła tajemnica Kaspara Hausera. Kim był nastolatek o psychice małego dziecka, który znikąd pojawił się w Norymberdze w Niemczech? Jakich zbrodni się na nim dopuszczono i dlaczego ktoś zaplanował zamach na jego życie?
A później najbardziej tajemniczy człowiek w Australii, nazywany przez dziesięciolecia człowiekiem Somerton.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Norymberga. Jedno z głównych miast Bawarii w Niemczech. Jest 26 maja 1828 roku. Tak zwane Zielone Świątki. W pierwszym dniu tego święta na ulicach miasta było mniej osób niż zwykle. Może dlatego tak bardzo zwracał na siebie uwagę dziwny chłopak, a może trafniej będzie powiedzieć niezwykły.
Miał na sobie chłopskie ubranie. Był bardzo zaniedbany. Bełkotliwie mówił coś pod nosem. Dało się wychwycić kilka wyrazów. Ewidentnie chłopak używał ich bez świadomości, co naprawdę znaczą.
Zwracał uwagę nielicznych przechodniów. Większość z nich jednak nie interesowała się bliżej chłopakiem, uznając, że to jakiś upośledzony dzieciak z któregoś z okolicznych domów Starego Miasta, a może jest po prostu pijany. Tak dziwnie się zataczał.
Dopiero koło godziny 16, może 17, szewc Weichmann zainteresował się tą postacią. Chłopak wyglądał na kilkanaście lat, ale zachowywał się jak kilkulatek. Gdy szewc próbował się czegoś od niego dowiedzieć, chłopak podał mu list.
Na kopercie widniało: jaśnie wielmożny pan rotmistrz 4. szwadronu 6. regimentu kawalerii i adres domu kapitana. Szewc Weichmann postanowił więc odnaleźć owego kapitana, zaprowadzić do niego chłopca. Musiał go podtrzymywać. Tak niezdarnie to dziecko stawiało swoje kroki.
Udało im się w końcu odnaleźć dom kapitana, ale nie zastali w nim właściciela. Służący poinformował, że kapitan wróci wieczorem. Do tego czasu chłopiec może zaczekać w stodole. Gdy zobaczył słomę na klepisku, rzucił się na nią i niemal natychmiast zasnął.
Kapitan szwadronu wrócił do domu i usłyszał o niezwykłym gościu. Kazał się natychmiast prowadzić do stajni.
Chłopiec spał tak głęboko, że nie było łatwo go dobudzić. Ale gdy w końcu zorientował się, że stoi przed nim mężczyzna, w wojskowym mundurze, stał się nad wyraz pobudzony i podekscytowany. Wpadł w dziwną euforię.
Kapitan otworzył zaadresowaną do niego kopertę. W środku znajdowały się dwa listy. W pierwszym liście z datą 1812, a więc napisanym 16 lat wcześniej, napisanym, jak sądzono, przez matkę chłopaka, było zawartych kilka faktów o nim.
Jako datę jego urodzenia wskazano 30 kwietnia 1812 roku. Informowano również, że ojcem chłopaka jest żołnierz 6. regimentu, który zmarł w tym samym roku. Z kolei matka chłopaka pozostawała bez środków do życia, więc błagała oficera, by zechciał zaopiekować się tym dzieckiem.
Przyznacie, że już jest mocno tajemniczo. Dlaczego dopiero teraz z tym listem dotarł? Przyjrzyjmy się drugiemu z listów. Był datowany na 1828 rok, czyli napisany dopiero co. W nim tajemniczy nadawca informował, że zaopiekował się niemowlęciem 7 października 1812 roku, opisał, że jest ubogim parobkiem, ma dziesiątkę swoich dzieci, starał się jak mógł opiekować i tym obcym dla siebie dzieckiem.
No i właśnie, jak wyglądało to staranie? Autor listu pisał, że chłopiec większość swojego 16-letniego życia spędził zamknięty w pomieszczeniu, z którego nigdy nie wychodził. Poinformował, że chłopiec jest mądry, szybko się uczy i gdyby miał rodziców, pewnie wyrósłby na normalnego obywatela.
Zaznaczył, że chłopiec nie będzie potrafił wskazać domu, z którego przyszedł, bo tajemniczy opiekun wyprowadził go z niego nocą. W ostatnich słowach prosił kapitana Weseniga, by wziął pod opiekę owego upośledzonego chłopca, a jeśli nie może się nim zająć, alternatywą niech będzie powieszenie chłopca na szubienicy.
Wtrącę, że późniejsza ekspertyza wykazała, że oba listy napisane zostały przez tę samą osobę, że ta sama osoba pisała na tych samych kartkach papieru i używała tego samego atramentu. Czy więc listy były jakąś mistyfikacją? Niby różne daty, niby różni autorzy, a tak naprawdę jedna i ta sama osoba. Kim był ów nadawca i czy to, co pisał, było w ogóle prawdą?
Kapitan najpierw zarządził nakarmienie chłopaka i tu kolejna osobliwość. Chłopiec jakby nigdy nie siedział przy stole, nie potrafił usiedzieć prosto na ławie, wolał na ziemi.
Podano mu kilka potraw, jednak chłopiec jakby nie wiedział, że może je spożywać. Nie potrafił posługiwać się łyżką, nie potrafił nią nabrać zupy. Czy możliwe, by nigdy wcześniej nie jadł z miski? Rozpoznał jedynie chleb i po niego łapczywie sięgnął.
Jadł w dziki sposób, rozszarpując pieczywo. Rozglądał się bojaźliwie i co chwila wybuchał płaczem. Wskazywał również na swoje nogi odziane w wysokie, skórzane buty. Po ich zdjęciu poczuł wyraźną ulgę, jakby nigdy wcześniej w tych butach nie chodził. Jakby w ogóle mało chodził.
Znaleziono przy nim różaniec, jakiś naszyjnik, być może pamiątka po mamie i książka, której nie umiał czytać. Na ramieniu miał ślady po szczepieniu, więc ktoś o niego jednak jakoś dbał.
Powtarzał w kółko kilka słów, między innymi słowo koń. Kapitan Wesenik postanowił nie spełnić żadnej z próśb, jakie skierował do niego w liście tajemniczy nadawca. Nie chciał się ani opiekować chłopcem, ani go wieszać. Po żołniersku wysłał go do więzienia.
A to, co odkryto w ciągu kolejnych miesięcy, układało się w nieprawdopodobną wręcz historię.
Chłopiec potrafił powiedzieć tylko kilka wyrazów. Mówiliśmy, że znał wyraz koń. Mówił także: chcę być takim kawalerzystą jak mój ojciec, ale to było właściwie jedyne sensowne zdanie. Choć czy chłopiec rozumiał jego sens, czy jedynie został nauczony brzmienia tego zdania, co do tego nie było pewności.
Mimo 16 lat nie potrafił pisać, jednak ktoś nauczył go jak piórem nakreślić dwa wyrazy. Kasparus Hauser, tak się nazywał. Kaspar Hauser nie został jednak pod opieką kapitana. Ten nakazał umieszczenie go w więzieniu.
Zaopiekował się nim tutaj jeden ze strażników, Andreas Hiltel. Miał dużą cierpliwość do chłopca, ale i ogromną ciekawość, jaką skrywa on tajemnicę. Chłopak zdawał się nigdy wcześniej nie widzieć wielu zwyczajnych, wydawałoby się, rzeczy. Na przykład nigdy nie widział drzewa.
Hiltel stopniowo nauczył go chodzić, funkcjonować, a w końcu także mówić, w czym pomagały dzieci strażnika. Kaspar chętnie od nich uczył się mowy, był mocno opóźniony w rozwoju, ale łagodny.
W końcu jego nowa rodzina zdołała usłyszeć z ust swojego podopiecznego potwierdzenie historii nakreślonej w listach. Chłopiec opowiedział, że niemal całe swoje życie spędził w jakiejś kamiennej celi, piwnicy albo komórce. Jego łóżkiem była kubka słomy. Jego jedyną zabawką był drewniany konik.
Pojawiał się przy nim jedynie jakiś ubrany w czarne szaty mężczyzna. Niewiele do niego mówił, ale to on nauczył go kilku tych wyrazów, które znał. To on także nauczył go napisać imię i nazwisko chłopca, choć tak naprawdę w ogóle nie znał liter.
Jedyne jedzenie, jakie znał Kaspar, to były chleb i woda. Takie posiłki pojawiały się zawsze, gdy spał. Nigdy nie widział, kto je dostarcza do jego celi. Budził się i po prostu były.
Wyglądało na to, że od czasu do czasu ktoś podawał mu mocny środek nasenny. Gdy był nieprzytomny, jego tajemniczy opiekun w tym czasie mył go i strzygł chłopaka.
Kolejnym opiekunem Kaspara Hausera został profesor Georg Fryderyk Daumer. Zainteresował go ten osobliwy przypadek. Poddawał go różnym eksperymentom. Pozostało po nich sporo notatek, spostrzeżeń z obserwacji. Stąd wiemy, że chłopiec nigdy nie widział płomienia. Nie wiedział, że można się nim sparzyć.
Przytrafiały mu się także ataki epilepsji. Ale mimo niepełnosprawności profesor zauważył u Kaspara niezwykłe zdolności. Był bardzo wrażliwy, często wzruszał się do łez. Na przykład przy muzyce, której nigdy wcześniej nie słyszał.
Zaobserwował u niego coś w rodzaju pamięci fotograficznej. Był także niezwykle wrażliwy na wyładowania atmosferyczne. W czasie burzy odczuwał wręcz fizyczny ból, a gdy otrzymał do ręki magnes, potrafił wyczuć jego bieguny.
Po okolicy krążyły plotki i rodziły się legendy na temat pochodzenia chłopca. Mówiono, że był zbiegłym akrobatą z angielskiego cyrku. Może tylko symulował otępienie, a może uległ jakiemuś wypadkowi.
Szczególnie popularna była plotka, że Kaspar mógł być związany z rodziną wielkiego księcia Badeni. Dostrzegano podobieństwo do tego rodu. Szeptano, że jego ojciec to Karol Ludwik Badeński, a mamą jest jego żona Stefania, która była adoptowaną córką samego Napoleona I. lata przetrzymywania go w ciemnej komórce miały być sposobem, by prawowity następca tronu nie mógł sięgnąć po władzę.
A dodajmy, że z kronik historycznych dowiadujemy się, że Karol Ludwik nie miał żadnego męskiego potomka, więc tron po nim objął jego stryj, Ludwik I Badański, ostatni z rodu.
O Kasparze mówiło się też, że miał być dziedzicem fortuny jakiegoś innego wielkiego rodu arystokratów. Niektóre ze śmielszych teorii sugerowały, że może być porzuconym dzieckiem samego Napoleona Bonaparte.
Historia Kaspara obiegła niemal cały kontynent. Ludzie skłonni byli płacić, by zobaczyć tę niezwykłą postać, nazywaną sierotą Europy. I rzeczywiście, przez pewien czas Kaspar był pokazywany w cyrku jako jedna z zagadek cywilizacji.
Ale wciąż nie udało się odkryć jego prawdziwego pochodzenia, no i tego, kto go latami więził w ciasnej celi. A jednak ten ktoś prawdopodobnie obawiał się, że prawda o nim zostanie wyjawiona przez coraz więcej potrafiącego opowiedzieć Kaspara. Ten ktoś zaplanował zamordowanie Hausera.
Jest 17 października 1829 roku. Opiekunowie Kaspara zauważyli w domu ślady krwi. Po krótkich poszukiwaniach odnaleźli bezwładnie leżące ciało z raną głowy. Jakiś zakapturzony, ubrany na czarno mężczyzna zaatakował Kaspara siekierą. Uderzył go w czoło.
Jednak cios nie okazał się śmiertelny. Kaspar wrócił do zdrowia. Twierdził, że nie widział napastnika, ale po głosie rozpoznał swojego opiekuna z czasów, gdy był przetrzymywany w kamiennej celi.
Obawiano się, że zabójca może chcieć powtórzyć próbę zamordowania chłopca. Zdecydowano, że bezpieczniej będzie, jeśli Kaspar zmieni miejsce zamieszkania. Przekazywano go kolejnym opiekunom.
W końcu jego los odmienił się na taki, na jaki, jakby się wydawało, zasługiwał, jeśli wierzyć oczywiście plotkom o jego szlacheckim pochodzeniu. Zainteresował się chłopcem brytyjski arystokrata, Philip Henryk IV Earl Stanhope. Chciał uzyskać prawo do opieki, zabrał go ze sobą do miasta Ansbach.
Tu pojawiła się kolejna teoria. Opiekujący się Kasparem na zlecenie Filipa Henryka, Johann Georg Meyer, twierdził, że odkrył, iż Hauser pochodzi z Węgier i że nie ma szlacheckiej krwi.
Mijały lata. Kaspar Hauser stał się młodym mężczyzną, miał 21 lat, potrafił już sam o siebie zadbać, znalazł nawet pracę. I wówczas tajemnicza postać zwabiła go do ogrodów dworskich w Ansbach. Przekazała, że ma dla niego informacje o jego prawdziwych rodzicach.
Postać ta wręczyła Kasparowi sakiewkę z listem i kazała mu spojrzeć na pracującego w oddali ogrodnika. Wtedy padł cios. Mężczyzna pchnął nożem w klatkę piersiową Kaspara.
Przeszukano park, znaleziono narzędzie zbrodni, znaleziono również portmonetkę z listem. Tajemniczy napastnik napisał w nim, cytujemy: Hauser może powiedzieć wam, jak wyglądam, gdyż widział moją twarz, skąd pochodzę i kim jestem. Nie mogę do tego dopuścić. Sam wam wyjawię, że jestem z... I tutaj nieczytelna nazwa miejscowości. Dalej czytamy: przy granicy z Bawarią. Nazywam się, i tu drukowanymi literami, MLO.
Kaspar Hauser przeżył drugi napad, ale tylko kilka dni. Rana okazała się śmiertelna. Zmarł 17 grudnia 1833 roku w łóżku otoczony przyjaciółmi. Nigdy nie ustalono tożsamości zabójcy. Choć tak jak o jego życiu krążyły różne plotki, tak i o śmierci pojawiła się plotka, że to nie było morderstwo, a samobójstwo obłąkanego mężczyzny.
Na jego nagrobku wyryto: tu spoczywa Kaspar Hauser, zagadka swoich czasów. Narodził się w nieznanych okolicznościach i okoliczności śmierci owiane są tajemnicą.
W mieście Ansbach postawiono także krzyż na pamiątkę tych wydarzeń. Łaciński napis głosi: tu nieznany został zabity przez nieznanego.
Dodajmy, że ta niezwykła historia ma jeszcze jeden rozdział. W 1996 roku dziennik Der Spiegel zlecił zbadanie DNA krwi Hausera. Jego ubranie jako dowód zbrodni zostało zachowane przez lata w archiwach policyjnych. Z pobranego materiału genetycznego ustalono, że Kaspar Hauser, sierota Europy, nie był związany z rodziną księcia Badeni.
Jako że były wątpliwości co do jakości pobranego materiału, w 2002 roku powtórzono testy. DNA wyizolowano z zachowanego kosmyka włosów Kaspara i tym razem materiał porównawczy różnił się jedynie w jednym punkcie. A to oznaczało, że Hauser mógł być następcą książęcego tronu Badeni.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Tę historię rozpoczynamy w Australii, a dokładnie w okolicach słonecznej Adelaidy. Dzisiaj było tam, uwaga, 31 stopni Celsjusza. 1 grudnia 1948 roku było trochę zimniej. Po godzinie 6 rano para jeźdźców przemierzających wybrzeże podczas treningu dostrzegła eleganckiego mężczyznę leżącego obok falochronu. Nieznajomy nie dawał znaku życia.
Policja dotarła na plażę Somerton około 6:30. Dennett miał około 45 lat, był dobrze zbudowany, 180 cm wzrostu. Jego wygląd wskazywał na brytyjskie pochodzenie. Był bardzo zadbany, starannie ogolony, nienaganna fryzura, gustowny garnitur, eleganckie buty i płaszcz. Zmarły wyglądał na zamożnego biznesmena. Nie znaleziono przy nim dokumentów, a ubrania nie posiadały metek. Miał przy sobie bilet kolejowy do Hinley Beach.
Śledczy dowiedzieli się, że tajemniczego mężczyznę w tym samym miejscu widziano dzień wcześniej. Zachowywał się tak, jakby wypił za dużo. Oparty głową o falochron, podnosił i opuszczał rękę. Próbował odpalić papierosa. Nie reagował na latające obok niego komary. Przypuszczano, że po prostu zasnął.
Inni świadkowie relacjonowali znów, że widzieli, jak eleganckiego dżentelmena w garniturze przyprowadził na plażę jakiś inny mężczyzna.
Podczas sekcji zwłok nie zlokalizowano jakichkolwiek urazów zewnętrznych, które mogłyby doprowadzić do śmierci. Ustalono, że zgon nastąpił około 2 w nocy, a ostatni posiłek mężczyzna zjadł 4 godziny wcześniej. Przyczyna zgonu – zatrzymanie akcji serca.
W układzie trawiennym Dennetta natrafiono na liczne przekrwienia. To mogło sugerować, że człowiek znaleziony obok falochronu nie był pod wpływem alkoholu, lecz został otruty. Najprawdopodobniej barbituranami lub środkami nasennymi. Nie odkryto jednak śladów substancji, która mogłaby doprowadzić do śmierci nieznajomego.
Buty Dennetta były wyjątkowo czyste, dlatego prawdopodobnym wydawało się, że mężczyzna zmarł w innym miejscu, a dopiero potem ktoś podrzucił go na wybrzeże.
Kolejnym ciekawym tropem okazała się walizka, znaleziona na dworcu kolejowym w Adelaidzie. Przez 1,5 miesiąca nikt się po nią nie zgłosił. Śledczy podejrzewali, że jest ona własnością właśnie mężczyzny z plaży Somerton. W bagażu, pośród przedmiotów codziennego użytku, przyrządów do golenia, znaleziono ubrania, z których usunięto metki. Jedynie na krawacie, podkoszulku i torbie do prania znajdował się napis T. Keen.
Policja wierzyła, że jest już bardzo blisko poznania danych Dennetta z plaży. Niestety poszukiwania mężczyzny o nazwisku Keen doprowadziły śledczych w ślepą uliczkę. Nikt nie zgłosił zaginięcia mężczyzny o takich personaliach. 17 czerwca 1949 roku sprawę umorzono, ale to tak naprawdę był dopiero początek tajemniczych tropów.
W 1949 roku ponownie przeszukano ubrania, które miał na sobie zmarły. Ku zaskoczeniu wszystkich, głęboko w kieszeni spodni znaleziono mały rulonik papieru, najpewniej wyrwany z książki. Znajdowały się na nim dwa słowa – Tamam Shud. Ten zwrot pochodzi z języka perskiego i można go tłumaczyć jako to koniec.
Zdjęcia tajemniczej wiadomości trafiły do prasy. Poszukiwano egzemplarza książki, z której wyrwano ten skrawek strony. Rozgorzała dyskusja, że nieznajomy mężczyzna był szpiegiem, a perski zwrot ma jakieś ukryte znaczenie.
Po jakimś czasie ustalono, że wyrwany skrawek papieru pochodzi ze zbioru poezji Rubiaty Omara Khayyama. Mocno upraszczając, głównym przesłaniem zawartych w tym zbiorze refleksyjno-filozoficznych utworów jest to, aby czerpać z życia jak najwięcej i nie żałować, kiedy się kończy.
W lipcu 1949 roku do policji zgłosił się mężczyzna, niejaki Francis, który uważał, że posiada ten konkretny egzemplarz tomu poezji, z którego wyrwano słowa Tamam Shud. Podkreślał, że to własność jego szwagra. Badania mikroskopowe potwierdziły, że wyrwane fragmenty papieru pochodzą z ostatniej strony tejże książki.
Ale tu nie koniec sensacji. Z tyłu książki znaleziono 5 linijek ręcznie napisanych, drukowanych liter. Część z nich była przekreślona. Uważano, że ten ciąg losowych znaków jest zaszyfrowaną wiadomością. Żmudne prace kryptograficzne trwające przez lata nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu.
Jednak pośród odręcznych zapisków śledczy zlokalizowali dwa ciągi cyfr. Zakładano, że są to numery telefonów. Jeden należał do pielęgniarki Jessica Thompson, która mieszkała bardzo blisko plaży Somerton, gdzie znaleziono zmarłego mężczyznę. Kobietę wezwano na posterunek. Jessica niezbyt chętnie opowiadała o przeszłości. W końcu poinformowała śledczych, że podczas wojny, pracując w szpitalu, poznała Alfa Boxola.
Zaiskrzyło między nimi. W 1945 roku przekazała porucznikowi na pamiątkę książkę Rubijaty Omara Khayyama. Po wojnie nie utrzymywała z nim żadnego kontaktu. Policja wierzyła, że tajemniczym mężczyzną z plaży jest Boxol. Jednak po kilku miesiącach śledczy odnaleźli go w Sydney, całego i zdrowego, a egzemplarz podarowanej mu przed laty przez pielęgniarkę książki był nienaruszony.
W czerwcu 1949 roku pochowano zabalsamowane ciało nieznajomego człowieka z Somerton. Zainteresowanie prasy w związku z tą sprawą wcale nie malało. Co chwilę pojawiały się nowe, ekscytujące teorie na temat tożsamości eleganckiego dżentelmena.
Ale do prawdziwego przełomu w tej sprawie doszło całkiem niedawno, w 2022 roku. Po 74 latach od wydarzeń z okolic Adelaidy wyniki swoich przełomowych badań opublikowali naukowcy. Na podstawie zabezpieczonego materiału genetycznego z włosów pozostawionych na gipsowym odlewie zmarłego stworzono rozbudowane drzewo genealogiczne tego mężczyzny. Obejmowało ono kilka tysięcy osób.
Czasochłonna praca pozwoliła znaleźć jego potomków, dwóch dalekich kuzynów mężczyzny z plaży. Według badaczy na 99,999% zmarłym jest Karl Webb. Ojciec mężczyzny pochodził z Niemiec, a po przyjeździe do Australii ożenił się i otworzył piekarnię na przedmieściach Melbourne.
Karl przyszedł na świat w 1905 roku. Był najmłodszym z sześciorga dzieci państwa Webb. Rodzinna piekarnia po jakimś czasie została zamknięta, a chłopak zajął się konstruowaniem instrumentów elektrycznych. W 1941 roku poślubił niejaką Dorothy Robertson, ale w małżeństwie nie układało się najlepiej. Karl był typem samotnika o wybuchowym temperamencie.
Jak relacjonowała jego żona, mężczyzna był mocno dekadencki. Tworzył poezję, mocno przeżywał swoje porażki, często myślał o śmierci. To wszystko dobrze pasuje do treści Rubaiyat Omara Khayyama, których fragment zmarły miał ze sobą. Wytargany wycinek z książki o treści Tamam Shud, co oznacza również skończone, wykonane, może wskazywać na samobójczą śmierć mężczyzny.
Dorothy Robertson pamiętała, jak w 1946 roku jej mąż przedawkował eter. Według niej Karl chciał odebrać sobie życie. Kobieta opiekowała się mężczyzną, gdy wracał do zdrowia, ale w końcu uciekła od męża, który stawał się coraz bardziej agresywny.
Naukowcy dotarli do informacji, że Karl Webb pod koniec 1948 roku mógł przyjechać do południowej Australii, aby zobaczyć się z mieszkającą tu żoną, która uciekła od niego jakiś czas wcześniej. To tłumaczyłoby jego bardzo elegancki ubiór.
Krawat z napisem T-Keen, który znajdował się w walizce pozostawionej w skrytce kolejowej, najprawdopodobniej należał do szwagra i zarazem sąsiada Karla, do Thomasa Keena.
Według naukowców do samobójczej śmierci mężczyzny doprowadził kryzys psychiczny. Po tym jak stracił żonę, a kilku jego bliskich zginęło podczas II wojny światowej. Badacze znaleźli również prawdopodobne wytłumaczenie tajemniczego szyfru, który znajdował się na ostatniej stronie tomu poezji. Karl Webb lubił obstawiać wyścigi konne, dlatego drukowane litery mogły być inicjałami imion koni.
W tej sprawie pozostaje jednak nadal sporo znaków zapytania. Dlaczego rodzeństwo przez tyle lat nie próbowało odnaleźć swojego krewnego? Na plażę dotarł sam, czy też ktoś mu w tym pomógł? Czym ostatecznie zatruł się ten Australijczyk? Skąd w książce Webba numer pielęgniarki Jessica Thompson? Historia człowieka z Somerton nadal skrywa bardzo wiele tajemnic.
Sceny zbrodni w RMF FM.